Marlena Kazoń, psychoterapeutka, specjalistka od związków, od par, moim waszym gościem. Dzień dobry, Marleno.
Dzień dobry.
W dobrym momencie się dzisiaj spotykamy, bo właściwie zostało paręnaście dni do 14 lutego. Ta data się mocno przyjęła również i w Polsce, i można pomyśleć sobie o związkach, być może niektóre również i swoje oczywiście zredefiniować. Ale zaintrygowały mnie badania, które się pojawiły. Kilka tych badań jest, ale coś, co zwróciło moją uwagę, to są badania amerykańskie, które mówią, że mężczyźni pragną bardziej stałych związków niż kobiety.
Tak, mam takie poczucie, że zmienia się męskość, zmieniają się potrzeby, zmienia się aspekt dotyczący też więzi. I niezależnie od tego, czy te badania wykonujemy w Polsce, czy w Europie, czy w Stanach, uważam, że potrzebujemy coraz więcej stałych relacji, stałych więzi i też stałych takich budowanych z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok relacji, które gdzieś tam będą dla nas później, gdy już będziemy mieć takie poczucie, że tworzymy ten związek, będą dla nas przynosiły dużo więcej korzyści i też wsparcia.
Ale wiesz, że to jest dla mnie też swego rodzaju zaskoczenie, myślę, że nie tylko dla mnie, bo nawet patrząc na te romantyczne filmy, które nieraz, czy romantyczne komedie, które oglądamy, to kobieta jest taka bardziej emocjonalna, bardziej zaangażowana, bardziej poszukująca tego bezpiecznego i stałego związku niż mężczyźni.
Tak, myślę sobie, że tutaj nie generalizowałabym, czy mężczyźni, czy kobiety. Oczywiście mamy taki stereotyp albo taki obraz, że to my kobiety potrzebujemy poczucia bezpieczeństwa, czyli stałego partnera. Natomiast coraz więcej mężczyzn, którzy przychodzą na psychoterapię, mówią, chciałbym już mieć swój dom. Dom w znaczeniu takim symbolicznym, to znaczy kogoś, do kogo wracam. Kogoś, z kim buduję ten dom. Kogoś, kto jest dla mnie bliski. I tutaj też rola mężczyzny w obecnych czasach i tej męskości, która gdzieś przejawia się od wrażliwości po empatię, po poczucie bezpieczeństwa, również się zmienia. To nie jest tylko i wyłącznie jak kiedyś ktoś, kto potrzebuje relacji i wrażeń. W tym momencie to jest ktoś, kto potrzebuje więzi i stałości.
To wiesz, może to jest też kwestia wieku, bo podejrzewam, że inaczej patrzymy z perspektywy 20, nawet pewnie 30 lat, a już po 40 czy w okolicach 50. Ale tak się zastanawiam, dlaczego z tych badań taki wniosek wyszedł właśnie, że mężczyźni pragną stałych związków bardziej niż kobiety i sobie myślę, czy my często nie postrzegamy płci i nie podchodzimy do płci jednak w taki sposób stereotypowy. Typu, że mężczyznom raczej nie wypada okazywać swoich uczuć, czy jakiś może jakoś je nadmiernie eksponować, jeżeli chodzi o swój stan, tak, zakochania, kochania, o relacje.
Tak, mam takie wrażenie i poczucie, że jest to oczywiście stereotyp, natomiast mężczyźni nie pokazują swoich potrzeb. Często nadal tak jest, niezależnie od tego, w jakim wieku są. Jest to nie do końca dla nich możliwe ze względu na to, że sposób wychowywania chłopców może w tych dzisiejszych czasach jest troszeczkę inny niż był wcześniej. Natomiast powiedzenie czuję tęsknotę, gdy ciebie nie ma jest oczywiście możliwe i wykonalne, niezależnie od tego, czy mamy 20, 30 czy więcej lat. Natomiast potrzebuję, żebyś zawsze była, jest już często postrzegane jako taka słabość. I póki to nie będzie zasymilowane w taki kontakt poczucia własnej wartości męskiej, będzie moim zdaniem mężczyznom też trudno mówić o swoich potrzebach, to znaczy o potrzebie stałości, okazywania emocji, budowania więzi i tworzenia tego symbolicznego domu, który jest niczym innym niż jedną kobietą, jedną rodziną i jedną relacją.
A to nie jest tak, że oni są, mówię o mężczyznach, że czują się w tym świecie a propos różnych wymogów wobec nich, wymagań, ale to trochę zagubieni.
Tak, mam takie wrażenie, że wszystko się zmienia i to zagubienie też dotyczy tego, że silny mężczyzna to jest takie słowo, które nie wiem, czy każdy z mężczyzn, czy każda z kobiet wie, co to znaczy. Nie ma takiej jednej uniwersalnej definicji, ale często psychoterapeutycznie, gdy o tym rozmawiamy, to zapewne jest to ktoś, kto czuje emocje, ma z nimi kontakt, czuje potrzeby, ma z nimi kontakt i jest pogodzony ze sobą. To jest dla mnie też oznaka, niezależnie od płci, czy silny mężczyzna, czy silna kobieta, to jest uświadomienie sobie swoich potrzeb i emocji i mówienie o nich bez takiego poczucia, że wstydzę się powiedzieć o mojej słabości, wstydzę się powiedzieć, że wolę zostać z dzieckiem niż wracać po 2 tygodniach bycia razem do pracy, no bo co na to moi koledzy. Wstydzę się powiedzieć, że wolę zostać w domu niż pójść na trening czy pójść pobiegać. Jest tutaj bardzo dużo takich ograniczeń wynikających z roli mężczyzny, tak oczywiście w cudzysłowie, a nie do końca z takiego głębokiego emocjonalnego poczucia.
To mnie zaskoczyłaś tą empatią, taką emocjonalnością tej drugiej strony, czyli mężczyzn. A jednocześnie mamy tutaj z jednej strony takie badania, gdzie pokazują, że mężczyźni pragną stałych związków bardziej niż kobiety, i mamy inne badania, a właściwie statystyki, mianowicie pokazujące, że no coraz częściej dochodzi do rozpadu małżeństwa. Mało tego, te statystyki, one praktycznie, one rosną. Liczba rozwodów w Polsce, dane jakie napłynęły ostatnio do sądów okręgowych wskazują, że w ciągu, to jest z 2000, końcówka 2023, bo te 24 będą pewnie dopiero teraz podsumowane, że w ciągu minionych 9 miesięcy do sądów wpłynęło 62 tysiące takich pozwów rozwodowych, co stanowi wzrost o 1,5% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.
Tak, coraz więcej oczywiście jest takiej determinacji do tego, że musimy się rozstać. I tutaj zawsze pojawia się moje pytanie, czy to pragnienie rozstania się, czy potrzeba rozwodu, czy decyzja o rozwodzie wynika z tego, że próbowaliśmy i się nie udało, czy mamy ranę relacji, ranę związku i nie poradziliśmy sobie z nią terapeutycznie, osobowościowo, emocjonalnie. Czy posiadamy tutaj za mało narzędzi, żeby móc uratować siebie w tej relacji, ten związek i tę rodzinę? I oczywiście jest wiele znaków zapytania, natomiast mam takie wrażenie, że niestety, jeżeli chodzi o tutaj rozpad rodziny, rozpad związku, jest oczywiście, te dane są coraz większe. I co na to wpływa? Mam takie wrażenie też, że dużo tutaj uzależnienia, rozpad więzi, oczywiście tempo życia, wielkie wymagania, duża nieświadomość albo walka z nią. Ja bardzo często mam takich pacjentów, którzy zastanawiają się, co dalej. I zawsze ten pierwszy krok podjęcia próby i determinacja walki o siebie w związku i o związek jest dla mnie niezwykle wzruszającym momentem, bo walcząc o związek, to jest coś takiego intymnego w nas. Jeżeli jesteśmy z kimś w relacji, niezależnie czy 5 lat, czy 15, czy 30, walcząc o tą relację, walczymy też o zmianę siebie. I oczywiście, jeżeli nie udaje nam się z pierwszą żoną, to też nie mamy pewności, że z kolejną partnerką nam się ta relacja uda, jeżeli nie wykonamy takiej wewnętrznej pracy nad sobą.
A z twojego doświadczenia wynika co? Że bardziej rozpadają się związki tak zwane dobre, czy jednak złe?
To zależy, bo dobre, złe to są takie dwa bieguny. Myślę sobie, że związki rozpadają się niezależnie od tego, czy są postrzegane za dobre, czy są postrzegane za złe. Zazwyczaj się rozpadają z tytułu tego, że nie ma komunikacji, są rany związku, czyli rany więzi, to znaczy zdrady, uzależnienia, zaniedbania, i bardzo często są różnego rodzaju kryzysy, których nie jesteśmy w stanie poprzez rozmowę albo przerzucanie się niestety odpowiedzialnością, albo wzbudzanie w partnerze czy partnerce poczucia winy rozwiązać. I to są takie trzy główne powody, dlaczego.
I mówisz zgodnie z tym, jaki zawód wykonujesz. Ale ja powiem ci ze swoich też obserwacji, które oczywiście nie warunkują tego, że tak generalnie nie jest. Dlatego użyłam tego słowa dobre związki i złe, nie wartościując, jaki tak naprawdę to jest ten dobry związek, bo podejrzewam, że ty pewnie masz inną definicję, czy na pewno jest taka definicja być może naukowa, prawda, czy z psychologicznego punktu widzenia. Ale każdy z nas, tak zwany zwykły Kowalski, będzie miał inną definicję dobrego związku. Ale patrząc na grono wielu osób, i kobiet, i mężczyzn, to te tak zwane złe związki, gdzieś ludzie często kłócą, nie zgadzają, widać tą różnicę chociażby charakterów, już nie mówiąc o wielu innych rzeczach, które mogłyby do tego dochodzić, często ze sobą są. A te, które my na zewnątrz postrzegamy jako dobre, no bo są w miarę zgodni, wspierają, potrafią wspierają się, potrafią rozmawiać. Często jednak, może nie często, ale, no, ale dochodzi do rozpadu. I teraz pytanie. Dochodzi do rozpadu, bo z racji pędu naszego życia, nie wiem, może szukamy kogoś lepszego.
Może tak, natomiast te tak zwane oczywiście dobre związki, to są często relacje, które są takie na pokaz. I często w nich tej pustki jest bardzo wiele, ponieważ związek, gdzie jest konfrontacja i konflikt, na pewno jest tam dużo determinacji, walki, albo o swoje, albo o wspólne, albo ja o moje, mój mąż o swoje. I jest ta ciągła dynamika, czyli związek żyje. A jeżeli żyje, to nawet jeżeli mamy górki, dołki, przeżywamy porażkę, odrzucenie, no to jesteśmy w tym gdzieś tam w jakimś dużym stopniu wyćwiczeni, tak można oczywiście generalizując powiedzieć. Natomiast to wyćwiczenie polega na tym, że ze sobą jesteśmy i rozmawiamy. A te dobre związki, tak jak powiedziałaś, jest w nich coś takiego, jak gdyby oni nie do końca chcieli się zobaczyć. Oczywiście jest też duże poczucie wstydu. Nie mogę pokazać na zewnątrz, co mnie dotyczy i dotyka. I dlatego jesteśmy w takiej grze i wśród znajomych pokazujemy wielką miłość. W domu żyjemy w dwóch różnych sypialniach. Mamy dwie różne półki w lodówce. Mamy dwa różne style wychowywania dzieci i dwa różne style życia. I w tym momencie nie ma tego naszego połączenia nigdzie, czyli też nie ma konfliktów. Jeżeli nie ma konfliktów, no to de facto stajemy się coraz bardziej obcym. Bo jeżeli nie ma komunikacji ani konfliktów, to jest poczucie pustki bardzo często. I tak jak powiedziałaś, mam takie wrażenie, że to, co buduje więź i naprawia ją i tworzy rezyliencję związku, to determinacja. Mhm.
Przychodzą do ciebie częściej kobiety, mężczyźni, a może pary, a może te tendencje się zmieniają?
Od czasów takich 4-5 lat, czyli oczywiście od po pandemii, dużo więcej par. Wcześniej to były indywidualne osoby, dużo więcej kobiet niż mężczyzn i dużo więcej takich trudności, że mam problem w związku, ale mój mąż albo moja żona nie chcą psychoterapii. Teraz to się naprawdę bardzo zmieniło i te pary, które są w relacjach terapeutycznych, mam takie głębokie wrażenie, że i oczywiście odczucia i doświadczenie, że wykonując ruch idę na psychoterapię, walczę o siebie i o związek. To nie znaczy, że walczę o moją partnerkę czy żonę, żeby ona się zmieniła, mnie słuchała, zauważała, albo żeby on był bardziej czuły i emocjonalny, bo tak na dobrą sprawę, gdy opowiadamy o kimś, to też trochę opowiadamy o sobie i to jest bardzo ważne w terapii par. To dynamika relacji, dynamika związku.
Dopytam jeszcze, bo już mam 10 pytań a propos para, rozumiem jeszcze do tych, którzy przychodzą osobno, czy to będą kobiety, czy mężczyźni. W momencie, kiedy druga strona nie chce uczestniczyć w takiej terapii, czy jest w ogóle sens?
Jeżeli chodzi o zmianę nas, oczywiście, bo też jeżeli przechodzimy sami, oczywiście na indywidualną terapię, no to przechodzimy z naszymi problemami, że nikt ze mną nie rozmawia, że czuję się nie do końca wyjątkowa, że czuję się samotna, że dzieci mnie nie słuchają, że mąż nie ma szacunku do mnie. To jest wszystko dotyczące nas. Czyli ten mąż, którego nie ma, jest jakimś obrazem, który trzeba sprawdzić, na ile ta osoba, ten obraz, który nosi w sobie, jest obrazem rzeczywistym, a na ile to jest jej pragnienie i dążenie do jakiejkolwiek doskonałości, która nigdy nie będzie istniała. Czyli tutaj pracujemy nad takim poczuciem, jak ja się czuję sama ze sobą, a nie do końca, co mój mąż, czy mój partner, czy moja partnerka chciałaby zobaczyć we mnie.
To ciekawe. Ale to nie jest tak, że jak przychodzimy sami i my sami wykonujemy tą pracę i zaczynamy zauważać, czego nam brakuje i jakie mamy potrzeby, to zaczynamy również uczyć się stawiania tak zwanych granic. Bardzo słynne zresztą powiedzenie, o którym też mówią psychologowie, psychoterapeuci. Tylko, że to postawienie granic często jest bardzo niezrozumiałe, albo może być niezrozumiałe dla tej drugiej strony, co zaczyna budzić jeszcze większy konflikt, czy może budzić jeszcze większy konflikt między nimi.
Tak często bywa i w tym momencie pojawia się znowu pytanie dotyczące związku, na ile ja i moje granice, inny sposób komunikowania moich potrzeb, inny sposób wyrażania moich emocji będzie adekwatny do związku, który tworzyłam, czy już nie. Jeżeli nie, to w tym momencie ten dystans, który się tworzy, może być zaleczony tym, że nasz partner czy nasza partnerka zdecyduje, doświadczy, że też potrzebuje tej zmiany, a może być równoznaczne z tym, że nasze drogi w tym momencie się rozchodzą i nie ma tego głębokiego cierpienia dotyczącego, że no niestety nie udało się, tylko ja siebie zbudowałam, podałam rękę, czy też podałem rękę, chciałem pomóc, chciałem uratować naszą więź, nie udało się. I to rozstanie wtedy jest też formą uzdrowienia siebie. Nie zawsze możemy każdą relację uratować, choć mam takie poczucie, że jeżeli przychodzi para do gabinetu psychoterapeutycznego, jest duże prawdopodobieństwo, jeżeli pracują, mają determinację, wspomnienia i te wspomnienia są gdzieś jeszcze aktywne, mają też duży szacunek do siebie albo się go uczą, mają świadomość, z jakich często domów pochodzą, z jakich pochodzą też stylów przywiązania, sposobów wyrażania emocji, też sposobów komunikowania potrzeb, jest duże prawdopodobieństwo, że tę relację uda się uratować.
Czy z innymi problemami przychodzą mężczyźni, a z innymi kobiety?
Często tak, oczywiście. Kobiety bardzo często przychodzą oczywiście z obniżonym poczuciem własnej wartości, z problemami z komunikacją, z poczuciem pustki i samotności. Tak oczywiście generalizując, mężczyźni często przychodzą z kryzysem ich wewnętrznym, często zawodowym, który też oczywiście rzutuje na życie emocjonalne i czują się obciążeni tym, co w pracy się dzieje, że mają ciągłe wymagania, tym, co w domu się dzieje, że są ciągłe wymagania. Bardzo często doświadczają też takiej dysocjacji, że nie do końca czują emocje, które gdzieś tam w nich buzują, czy nie do końca czują też swoje ciało, które gdzieś tam też jest w dużej traumie w związku z dużymi wymaganiami, wysoce postawioną poprzeczką. Mhm.
Generalnie jak wymieniłaś po jednej stronie i po drugiej, to wychodzi, że mężczyźni mają więcej problemów.
Nie wydaje mi się, że więcej. I tak wymieniłam więcej, absolutnie. Natomiast mężczyźni częściej
przychodzą... Ale równie dużo.
Tak, 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 absolutnie. To tyle, ile mamy problemów, to zależy oczywiście od naszego całego życia i tego, przez kogo i jak byliśmy wychowywani, czego doświadczaliśmy w młodości, gdy byliśmy młodymi dorosłymi, jak wiązaliśmy się w związki emocjonalne, jak budowaliśmy związki intymne, jakie mamy skrypty rodzinne, kto za nami stoi, czy ktokolwiek, czy mamy jakiekolwiek autorytety, czy one nas wzmacniają, czy zaburzają. To jest uniwersalne, niezależne od płci. Natomiast oczywiście takim katalizatorem do zmian u mężczyzn często jest osłabienie sytuacji zawodowej i emocjonalnej. U kobiet bywa bardzo często, że poczucie pustki, samotności jest takim uniwersalnym, częstym problemem.
I teraz pytanie, które na pewno już wiele razy słyszałaś, ale chcę ci je zadać. A mianowicie, czy mając lat 40-50, czyli mówimy o ludziach już ukształtowanych i dorosłych, czy jesteśmy w stanie się zmienić?
To takie moje pokolenie. Mam takie wrażenie, że coraz więcej pacjentów, par, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, przychodzi na pierwszą swoją psychoterapię, mając 45 bądź 50 lat. Ze względu na to, że nie są w stanie porozumieć się ze swoimi dziećmi, nie są w stanie zrozumieć ówczesnego świata, mają naprawdę duże wymagania zawodowe, nie są w stanie im sprostać, żyją z mężczyzną bądź z kobietą i czują, że nie do końca jest między nimi bliska więź i to jest dla nich duży problem. I doświadczają tego na poziomie chorób psychosomatycznych, zaburzonych emocji, zaburzonych relacji, trudności w nawiązywaniu nowych kontaktów. I to jest pierwszy krok do tego, że zwracają się do psychoterapeuty. Czy nie jest za późno? Absolutnie nie. 40 czy 50 lat, no to jeszcze nie wiemy ile, ale póki żyjemy, moim zdaniem, zmiana jest niezbędna, żeby to życie było dla nas łatwiejsze, a nie żeby było dla nas ciężarem.
Są tacy pacjenci, którzy wracają? Czyli masz wrażenie, że już zostało to wszystko dobrze gdzieś tam przepracowane, a się okazuje, że jednak wracają do tych samych relacji albo tkwią dalej w samych relacjach i ponownie wracają?
Mam takie wrażenie, że tak, ale często z innym problemem, często z problemem różnego rodzaju trudności. Na przykład pracowaliśmy nad relacją i takim poczuciem, że pragniemy mieć dziecko, Później to dziecko się rodzi, jakiś czas mija i doświadczamy różnego rodzaju kryzysów w związku z dzieckiem. Tak, takie pary wracają. Wracają też często pary, które doświadczają różnego rodzaju traum, zwolnienie z pracy, problemy z różnego rodzaju obciążeniami zawodowymi, emocjonalnymi, różnego rodzaju oczywiście choroby psychosomatyczne, terminalne. Tak, takie pary często.
A można nakłonić partnera, partnerkę, dlatego żeby poszedł na terapię? Czy taka próba nakłonienia, kiedy ewidentnie widzimy, że ktoś jest bardzo mocno zdystansowany, właściwie to się nie udaje, no bo to jest coś na siłę.
Nie mam poczucia, że nakłonić to jest dobre słowo, ale można powiedzieć, słuchaj, ja pracuję nad sobą i chciałabym uratować naszą relację. Może poszedłbyś ze mną, może spróbujemy. I wtedy często jest taki komunikat, no ale nad czym ty pracujesz? U nas jest wszystko okej. Okay. Ale ja często czuję się samotna. Chciałabym, żebyś chociaż na jedną sesję ze mną poszedł, zobaczysz. I to jest okej, okay. To jest w granicach. I to się często udaje. I czasami ten mężczyzna, czy to kobieta, bo to nie zawsze jest tylko determinacja, że nasz partner, mężczyzna nie chce pójść na psychoterapię. I często ten nasz współpartner mówi, okej, okay, na jedną terapię, na jedną sesję pójdę, zobaczymy. I to się udaje.
I zostaje.
Różnie. Zostaje albo usłyszy coś, co go może gdzieś tam zainspirować i pójdzie na indywidualną psychoterapię, ponieważ jego sposób funkcjonowania dotyczy bardziej jego osoby niż związku. Natomiast w zależności jak ten komunikat wygląda, jeżeli słyszymy komunikat, słuchaj, albo terapia, albo rozwód, to już jest duże przekroczenie granic i myślę sobie to też w zależności od determinacji.
To jest ultimatum.
Tak. To jest ultimatum. Czasami to ultimatum jest jedyne, co działa w tej relacji. Natomiast jeżeli to jest jedyne, co działa, to w tym momencie musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jaka ta relacja jest i dlaczego już tak daleko się zaburzyła, że nie jesteśmy w stanie funkcjonować w tej relacji.
Czy masz takie wrażenie, że wcześniej, długo już funkcjonujesz w zawodzie, czy wcześniej dwa to ludzie się mierzyli z podobnymi problemami, tylko może nie było, szeroko się o tym nie mówiło i ta instytucja psychologa czy psychoterapeuty nie była tak szeroko i nagłośniona i rozbudowana i nie było takiego dostępu, ale generalnie problemy były podobne. Czy jednak to życie nasze tak się zmieniło i zawodowo i w kontekście takiego przyspieszenia, że coraz więcej będziemy próbowali czasami być może przewartościować swoje życie, zatrzymać się nad swoim życiem, skorzystać właśnie z terapii. Czyli czy dopiero teraz mamy większe problemy?
Mam takie wrażenie, że świadomość oczywiście z roku na rok jest większa u każdego z nas, niezależnie od tego, czy mamy 20 lat, czy 10, bo ja w wieku 10 lat to było 30 kilka lat temu, byłam zupełnie inną osobą niż na przykład mój syn w wieku 10 lat. To też oczywiście jest zależne od tego, gdzie mieszkamy, jakich mamy rodziców, co nam ci rodzice pokazują, wdrażają. I tutaj od tego moim zdaniem zależy, jaką my tę świadomość mamy przebiegającego życia, przemijania naszych, nie wiem, sukcesów, talentów, porażek, czy potrafimy się z tym mierzyć. Czy potrafimy pomieszczać emocje, czyli je czuć, niekoniecznie je przerzucając, wchodząc w różnego rodzaju przemocowe aspekty, to po pierwsze.
Tylko przepraszam cię, mając teraz coraz większą świadomość, no bo mam dostęp i do wiedzy,
tak,
i do specjalistów.
Wcześniej mam takie wrażenie, i nie wiem czy nadzieję większą, czy wrażenie, oczywiście tej świadomości było mniej, ale też było dużo mniej specjalistów, dużo mniej mówiono o tym, że jeżeli dziecko jest leniwe, to znaczy, że może przeżywać depresję. I taki chłopczyk w wieku lat na przykład 10, który był smutny i nie chciało się mu uczyć, w wieku lat 25 na przykład może nie chcieć pójść do pracy. Mhm. I w tym momencie już ma sygnał, że warto by było coś z tym stanem zrobić. A gdyby miał uważnych rodziców, to może nie doszłoby do tego.
Wracam do tego, o czym zaczęłam mówić, że mają coraz większą świadomość. Teoretycznie powinniśmy funkcjonować lepiej, a jednak ten poziom komunikacji często właśnie, bym powiedziała, że trochę generalizuje i może to nie jest do końca dobre, ale że on się pogarsza.
Mam takie wrażenie, oczywiście tak jest, bo jest bardzo duża presja i bardzo duży lęk, jeżeli ja powiem o mojej samotności, o mojej pustce, o tym, co przeżywam mojemu partnerowi, to on może mnie odrzucić. A jeżeli mnie odrzuci, to w tym momencie co ja z tym zrobię? Pójdę na psychoterapię, okej, ale on mnie odrzucił. To może to będzie równoznaczne z tym, że naszej relacji nie ma, albo że całe życie była w jakimś stopniu dysfunkcyjna. I to moim zdaniem jest duży lęk, żeby pytać w związku i mówić, co czujemy, jak czujemy. Wcześniej absolutnie, moim zdaniem, gdy mamy lat 20, to kończymy studia. Nie rozmawiamy o tym. Później dbamy o pracę. Później zakładamy rodzinę. Znowu pomijamy te ważne tematy. Gdy już rodzimy dzieci i jest wszystko w porządku, to w tym momencie zaczynamy się zastanawiać, ja chyba nie do końca czuję się dobrze sama ze sobą. I w tym związku, i w tej pracy, i w tym życiu, i w tym mieście, i sama nie wiem, dokąd mam pójść i czego chcę. Bo nikt nigdy nie nazwał moich potrzeb i ja też tego nie umiem. I to moim zdaniem jest powód, dlaczego jest teraz taka optyka widzenia, że teraz wszyscy chodzą na psychoterapię. No w Warszawie myślę sobie bardzo wiele osób. W innych miastach pewnie też, albo zupełnie dużo większa jest świadomość, dlatego że czytamy, słyszymy zewsząd, że nasze emocje są ważne, nasze ciało jest ważne, nasze myśli są ważne i to wszystko jest ze sobą połączone.
I teraz wracając do tego, co mówisz, a propos tej większej świadomości, bo tak zapewne jest, bo mam szerszy dostęp do wielu różnych rzeczy, to jednak z tych statystyk wynika, że najczęściej rozwodzą się, czy rozpadowi ulegają młode małżeństwa.
Tak, które na początku doświadczają już tego wszystkiego, że to nie działa, to nie działa, to nie działa.
To po co się męczyć?
To po co się męczyć? Może spróbuję z kimś innym, a może przy trzecim związku będzie mi dużo łatwiej, ale jeżeli nie wykonamy tej pracy nad sobą, to te problemy, które były z pierwszym mężem, będą z drugim i trzecim. Jest takie powiedzenie, które często słyszę, że wie pani, gdybym wiedział, że z trzecią żoną będzie podobnie jak z pierwszą, to zostałbym z pierwszą, bo tylko się imiona zmieniają. Także często na sesjach terapeutycznych słyszę o takowym też wglądzie, czyli z pierwszą żoną się nie komunikowałem, z drugą się nie komunikowałem, z trzecią też nie umiem, no ale muszę coś z tym zrobić, bo mam już 60 lat i nie chcę zostać sam. I mam takie wrażenie, jeżeli mamy lat 20, 30, w tym momencie mamy dużo więcej możliwości, słyszymy zewsząd, że po co się męczyć. Natomiast ta praca, której nie wykonamy, mając 20, 30 lat, wcześniej czy później będziemy musieli zajrzeć w siebie i zobaczyć, jeżeli mamy złą komunikację, to co takiego się dzieje? Czy mówię o swoich potrzebach? Czy słyszę tego partnera? Jakich partnerów czy partnerki wybieram? Czy tych, których wybieram, są dla mnie akceptowalni? Czy może udaję, że coś działa, a nie działa? Na ile tutaj mamy przeniesienia też z rodzinnego domu? Czyli na ile idę takim starym mechanizmem, że niedostępny tato równa się niedostępny partner? I to są naprawdę szeregi różnego rodzaju pytań, które warto zadać, zanim ktoś zdecyduje się na ten rozpad. Z jednej strony to takie proste, można się rozwieść przez internet.
No teraz to chyba nawet szybciej niż wziąć ślub. No? Przynajmniej tak się mówi, takie jest powiedzenie.
Na pewno taniej i myślę sobie, że to też jest duże obciążenie, bo nikt nie uczy bycia razem. Nie słyszymy o tym w szkołach, w różnego rodzaju, na różnego rodzaju nawet i emocjonalnych zajęciach. Doświadczamy. W domu mama nam nie tłumaczy, ojciec, doświadczamy dopiero tego w związku.
A nie jest tak, że my podchodzimy do tych związków, relacji, małżeństwa ciągle jak szukanie pewnych zysków, no bo coś zainwestowaliśmy, coś daliśmy od siebie na początek. Potem wiadomo, że to jest pewna sinusoida, no kryzys od kryzysu do kryzysu, szczególnie przy dłuższych relacjach, ale ciągle oczekujemy, że więcej dejmiemy niż nieraz dam, albo to, co na początku zainwestowaliśmy, to nam to się zwróci z nawiązką.
Tak, mam tego świadomość, natomiast związek udaje się wtedy, gdy jest tak zwana równowaga pomiędzy dawaniem i braniem. I pochodzimy znowu z różnych historii. Ktoś jest dawcą, ktoś jest biorcą i te osoby zazwyczaj są dla siebie atrakcyjne i tworzą relacje. Natomiast cały proces i całe życie, jego nieprzewidywalność polega na tym, że ten dawca uczy się troszeczkę brać, a ten biorca uczy się dawać. I w zależności od tego, jak ta relacja wygląda, co jest jak gdyby dodatkowo, jak dla siebie jesteśmy atrakcyjni intelektualnie, emocjonalnie, fizycznie, to też sprawia, że uczymy się od tej drugiej osoby innego sposobu funkcjonowania. I znowu, nasz poziom rezyliencji powinien być tak duży, żeby też pomieścić różnego rodzaju emocje, różnego rodzaju przeżycia partnera. I wtedy budujemy więź, że okej, ja szanuję mojego partnera, który musi wyjść czasami z kolegami, ale ja też mogę. I uczymy się czegoś nowego, czegoś, co nie było w naszych rodzinach, co nie było w naszym systemie i w skryptach matki czy ojca.
A kto jest bardziej otwarty na taką otwartość w związku? Mam na myśli patrzenie na potrzeby drugiego. Młodsze pokolenie, czy jednak to pokolenie nasze, 40-latków?
Mam takie wrażenie, że trochę inaczej to wygląda. Jeżeli młodsze pokolenie było wychowywane przez świadomych 40-latków, to oczywiście jest otwarte na to, żeby widzieć drugiego człowieka, niezależnie od tego, jak wygląda, skąd pochodzi, jaką mniejszością jest. Natomiast jeżeli było wychowywane w tak zwanym pędzie i presji, nie widzi tego, tak jak samo było niewidziane. Oczywiście 40-letni, 50-60-letni ludzie po wielu przejściach, traumach, przeżyciach, doświadczeniach widzą więcej, czują więcej i też posiadają różnego rodzaju wglądy. Jak je przekazują, czy ich dzieci, ich rodziny biorą to ich od nich, to też jest tutaj kolejny znak zapytania, czy przekazują to na poziomie musisz, czy nie chciałabym, żeby ciebie czy to spotkało, czy żebyś to doświadczył, czy żebyś tamto przeżyła.
Zbliżamy się dużymi krokami do tego święta zakochanych. Stąd też nasza rozmowa akurat o związkach i o partnerach, partnerkach. A nie lubię takich pytań, bo nie ma jednej pewnie definicji ani, ale myślę, że czasami potrzebujemy takiego pewnego, nie wiem, drogowskazu, rady, albo jak niektórzy mówią, recepty na dobry związek.
Jaka jest recepta? Pytasz mnie.
Pani psychoterapeutko, po tylu sesjach i godzinach spędzonych w gabinecie, to pewnie są jakieś wytyczne.
Ja uważam, że każdy z nas, niezależnie od płci, pragnie zauważenia. Zauważenie polega na tym, że widzę mojego partnera, jaki jest. Słyszę, co do mnie mówi. Mam kontakt z jego też takim sposobem bycia, ale kontaktuje się poprzez moje emocje. Czyli jego zachowanie coś we mnie wywołuje. Mówię o tym. Czyli tutaj jest bardzo ważna ta empatia, ale również kontakt z własnymi emocjami. I oczywiście poczucie szacunku, którego też się uczymy cały czas. Te, myślę sobie, 5 potrzeba zauważenia, oczywiście wysłuchania, empatii, szacunku i dodałabym jeszcze więzi. Te 5 aspektów jest ważne, że pod tym względem, że posiadając ten pakiet, uważam, że przeżyjemy nie jeden kryzys, a jeżeli przeżyjemy kryzys, to ten kryzys nas wzmacnia. I takie związki, które przeżyły trudności relacyjne, różnego rodzaju kłótnie, problemy w pracy, może problemy finansowe, oczywiście rodzina umiera, to też przeżywamy, czyli poczucie żałoby, poczucie straty. Nie wydaje mi się, że tak łatwo zrezygnuje ten mężczyzna z tej kobiety i ta kobieta z tego mężczyzny, ponieważ mają tę więź, czyli to porozumienie, tą równowagę w dawaniu i braniu. Ja miałam kryzys w 2007, a ja w 2010 byliśmy razem. Nikt trzeci, czwarty, piąty się nie pojawił. To jest bardzo ważne, żeby sobie to też uświadomić, że zdrada jest depresją związku, ale to też mechanizm obronny, jak sobie poradzić z różnego rodzaju kryzysami. I czy my sobie radzimy poprzez mechanizmy obronne, czy my sobie radzimy poprzez bycie razem i tworzenie więzi.
To jest zła recepta na 14, właściwie przed 14, bo ten 14 powinien być na pewno miły dla wielu par.
Tak.
A może początek pewnych zmian. Bardzo Ci dziękuję.
Bardzo
za rozmowę.
Dziękuję.